Drodzy bracia i siostry, mój temat będzie przy pomocy tego rzutnika, dlatego że myślę, że prezentacja tego, co będę mówił, jest niezbędna dla lepszego zrozumienia tego wszystkiego, co chciałbym przedstawić. Chciałbym jednak rozpocząć od informacji na temat tego, dlaczego brat Daniel do nas nie przyjechał, chociaż właściwie wiem, bo ja go tutaj dzisiaj zastępuję. Od samego początku wiedzieliśmy, że może mieć problemy z urlopem. Co z tymi światłami? Tak, lepiej, no żeby dobrze, żeby jakichś pogłosów nie było. Tak? Tak, Bóg? O, tak będzie lepiej. Więc od początku wiedzieliśmy, że brat Daniel może mieć problemy z uzyskaniem urlopu. Niemniej jednak nie chcieliśmy rezygnować, od razu go zamieniać na kogoś innego z tego powodu, że on bardzo chciał do nas przyjechać. No i liczyliśmy, że może jakaś w pracy nastąpi cudowna zmiana. Ktoś, kto miał urlop zarezerwowany na połowę sierpnia, zrezygnuje i będzie może brat Daniel mógł skoczyć na jego miejsce. Tak się nie stało. Dwa dni przed naszym przyjazdem tutaj, czyli w czwartek, napisałem do niego maila z zapytaniem, jak to ostatecznie u niego wygląda, czy ten cud się zdarzy, czy się nie zdarzy. W drodze, w piątek tutaj jadąc, otrzymałem od niego odpowiedź. No chciałbym ją przeczytać, bo jednocześnie on w tej odpowiedzi nas pozdrawia, także liczyłem cały czas na ten cud i to nawet bardzo, ale muszę raz więcej przyznać, że nie wszystkie nasze życzenia stają się rzeczywistością. Rozsądnie patrząc, to raczej mój przyjazd do Szyrku staje się coraz bardziej nierealny. W czwartek to było. W dalszym ciągu nie widzę możliwości na korzystną zmianę. Pozostaje mi tylko wyrazić wdzięczność i podziękowanie za zaproszenie do usługi w Szyrku. Proszę, abyś przekazał serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników, również od mojej żony Gosi, mojej mamy Janiny Jarek. Sercem i duchem jesteśmy z wami. Żałujemy, że nie osobiście. Odpisałem mu, że może innym razem, że i tak o nich nie zapomnimy. Jak nie tym razem, to następnym na jakieś inne spotkanie, myślę, o którym będzie wiedział wcześniej i będziemy mógł urlop sobie także znaleźć. A teraz przechodzimy do tematu, który jest głównym powodem tego, że jest prezentacja multimedialna. Ofiary za występki. Jedne z wielu licznych ofiar, jakie Żydzi składali pod zakonem. Gdy byłem młodszy, zawsze mnie ciekawiło, dlaczego tyle jest tych ofiar. Ofiara za grzech, za występki, całopalna, śniedna, pochwalna, wdzięczna. I różniły się różnymi detalami, ale przede wszystkim po co aż tyle różnego rodzaju tychże ofiar. Ofiary za występki, akurat ten rodzaj ofiar, ja już miałem parę wykładów z ofiar żydowskich, na przykład ofiary śniedne, brat Bogdan o nich dzisiaj przypominał. Ja też będę zaraz tutaj przedstawię listę wszystkich rodzajów ofiar, jakie Żydzi składali pod zakonem, a potem skupimy się na tych ofiarach za występki. Trzy główne elementy będą tutaj rozważane, jak widzimy, wyrównanie szkody, baran i 20%, bardzo ważne. I to się będzie też, mój wykład będzie się bardzo dobrze sumował z tym, co powiedział brat Bogdan Kwaśniewski wcześniej. O wyłupaniu prawego oka, odcinaniu prawej ręki czy prawej nogi. Zobaczymy to w tych 20%. Bez czego, bez dodania tych 20%, nasza ofiara za występki nie będzie złożona, a nie będę ukrywał, że to nie tylko Żydzi mieli składać te ofiary i głównie nie chodziło o to, żeby Żydzi je składali. Żydzi składali po to te ofiary i to z takimi instrukcjami, jakie Bóg zawarł, żebyśmy my, którzy rzeczywistość będziemy wypełniać, tak zwany antytyp, znamy wszyscy te słowa, prawda? Żebyśmy wszyscy, którzy będziemy rzeczywistość realizować, takie ofiary złożyli. To było dla nas. Nie miało większe znaczenia tej ilości zwierząt zabijanych, ani mąki, ani oliwy, które były tam składane. Temat wydawać się może z pozoru trudnym, ale wierzę w maksymę, którą Einstein głosił, to znaczy, że jedyną trudną rzeczą w fizyce jest sposób mówienia o niej przez fizyków. Więc będę chciał w bardzo prosty sposób opowiedzieć o czymś, co może się wydawać trudne, ale tak naprawdę trudnym nie jest. No bo wyrównanie szkody, baran i 20%. Trzecia Mojżeszowa, 5 rozdział, 14-16. To jest ten fragment biblijny, który nas zatrzyma dzisiaj, żeby omówić ofiary za występki. Ale tak jak obiecałem, najpierw tak w telegraficznym skrócie tylko, jakie rodzaje ofiar Żydzi składali. A każdy z tych rodzajów ofiar o czymś mówi, co my w antytypie musimy robić. Musimy złożyć je wszystkie. Ofiara za grzech, ja o niej będę mówił za chwilę, troszeczkę też powiem, bo będę chciał ją skontrastować z ofiarą za występki. Na razie tylko powiem, że była ofiara za grzech. Najbardziej znana ofiara za grzech nam wszystkim to cielec składany w dniu pojednania. Ale to nie były jedyne ofiary za grzech. Ofiary za występki, te będą nas ciekawiły. Nic więcej nie powiem, bo za chwilę powiem o nich szczegółowo i skontrastuję krótko, czym się różniły od ofiar za grzech. Ale były ofiary całopalenia. One pokazywały, w jaki sposób Bóg błogosławi nas dzięki ofierze naszego Pana. Czyli jakby manifestacja boskich błogosławieństw w wyniku ofiary naszego Pana. Kiedykolwiek ktoś ma składać ofiarę całopalenia, to ta ofiara całopalenia pokazywała błogosławieństwa dla nas dzięki temu, że Jezus za nas umarł. W wieku Ewangelii to spłodzenie z ducha było, w wieku tysiąclecia będzie to powrót drogą restytucji. Korzystanie, można powiedzieć, z tego. Ofiary spokojne podkreślały znowu wykonywanie obowiązków naszego poświęcenia, czyli jak realizować nasze poświęcenie. Czego wolno, czego nie wolno, żeby śluby poświęcenia były odpowiednio realizowane. Te ofiary, ten temat też już mam oddzielnie opracowany. Ofiary śniedne, brat Bogdan o nich wspominał, były z mąki, zboża albo z napojów. To ogólnie z pokarmów. One, jedna i druga, ta numer 5 i 6, śniedne, mąka, zboże czy też z napojów, pokazywały, jak mamy głosić Słowo Boże. Na przykład podkreślają one, jak żadnej chwały, zgłoszenia nie możemy sobie przywłaszczać. Nie wolno było jeść nic z ofiar śniednych. Ofiary, te mąka, zboże pokazują głębsze zarysy prawdy, wino jako ciecz, te płytsze. Była ofiara obracania, jak sama nazwa wskazuje, obrót to pewne zakończenie całości. Ofiara obracania, może stanę tutaj, bo chyba niektórym z tej strony zasłaniam swoją osobą. Ofiary obracania, tak jak sama nazwa wskazuje, podkreślają ustawiczność, ciągłość, brak przerwy w naszym ofiarowaniu. Tak jak pełen obrót, prawda, od 360 stopni, nie można się, jak ktoś zatrzyma się w wykonywaniu obrotu w którymś momencie, no to nie dokończy obrotu, nie ma ciągłości, stałości. Ofiara podnoszenia pokazuje chwałę dla Boga, jaką w naszym poświęceniu Mu przynosimy przez podnoszenie się w naszych charakterach w wyniku realizacji naszych ślubów. Czyli na przykład szczegółów ślubów nasze poświęcenia pokazane są w ofiarach spokojnych. Tutaj jest głoszenie, tutaj boskie błogosławieństwa dla nas z ofiary naszego Pana. Tutaj występki za grzech, za chwilę powiemy. I ofiara podnoszenia, efekt dla Boga i dla nas podnosi w postaci podnoszenia się coraz bardziej w obrazie do Niego. Ofiara wypełnienia ślubu, gdy ktoś składa jakieś specjalne śluby. Poza naszym ślubem poświęcenia możemy czasami z Bogiem zawierać pewne dodatkowe śluby. Prawda? Czasami to jest przydatne do zważania jakichś słabości, jakie mamy w nas. Możemy z Bogiem zawrzeć ślub, że obiecujemy Mu zwrócić uwagę w najbliższym tygodniu, miesiącu, półroczu na to, żeby opanować pewną słabość, z której sobie nie dajemy za bardzo rady i szczególnie zawieramy ślub i tam taką ofiarę również można było składać. Dobrowolność ofiary, jak sama nazwa wskazuje na spontaniczność, dobrowolność tej ofiary, ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ofiara dziękczynienia była także składana. To znowu pokazuje, że nasze ofiary dla Boga tak naprawdę to są wynikiem wdzięczności, są wynikiem sprawiedliwości, gdyż Bóg nas stworzył, potem nas odkupił i te wątki też powrócą. I tak naprawdę to my z wdzięczności za odkupienie, za stworzenie, odkupienie powinniśmy Bogu oddać swoje serce. No i ofiara pochwalna podkreśla aspekt miłości bezinteresownej, który powinien być obecny również w każdej ofierze. Żadna ofiara bez miłości bezinteresownej się nie powiedzie z prostego powodu, że jeżeli zaczniemy coś ofiarować, a będzie to wymagało trudnych warunków, zwykle ofiarowanie się nam w poświęceniu jakieś trudności napotykamy, to bez miłości bezinteresownej wycofamy się. Bardzo szybko. Taki jest przegląd, prawda? O wszystkich ofiar, jakie Żydzi, różnych rodzajów, jakie Żydzi składali pod zakonem. Nas będą interesowały ofiary za występki. One są związane z ofiarami za grzech, ale nie są identyczne, tożsame z nimi, ofiarami za grzech. Są od nich w pewnym stopniu różne. Ofiary za grzech składane za lud w dniu pojednania, czyli cielec, kozioł pański, to oczywiście ofiara naszego Pana i Kościoła za ludzkość, to znamy z cieni przybytku i tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. To jest podstawa całej reszty, bo bez tego wszystkie inne ofiary nie miałyby sensu. Po co składać inne ofiary, gdyby nie było tej? Dlatego wszystkie inne ofiary zawsze nawiązują do tej jednej głównej, gdzie się też będzie nawiązanie naszego Pana. Ofiary za grzech przynoszone przez kapłanów lub ludzi, a były też takie, także ofiary za grzech to nie tylko dzień pojednania, cielec, kozioł pański. Ofiary za grzech przynosili także kapłani i zwykli ludzie, zwykli Żydzi. To oznacza pokutę, wiarę i ocenę dla ofiary naszego Pana albo dla klasy Chrystusa za całą ludzkość. W wieku Ewangelii kapłani pokazują swoją pokutę, wiarę, ocenę dla ofiary naszego Pana. Klasa Kościoła jest w wieku Ewangelii rozwijana, więc trudno, żeby ktokolwiek ocenę wyrażał dla jej ofiary. Ale że Kościół ma udział w ofierze za grzech z naszym Panem, to w wieku tysiąclecia, gdy ludzie będą składać swoje ofiary za grzech, a będą, to będzie to będzie, będą one pokazywały ich pokutę, wiarę i ocenę dla ofiary naszego Pana i Kościoła, którzy razem, jako drugi Adam, druga Ewa, będą przywracać ludzkość. I gdy kiedykolwiek ktoś przeżyje pokutę, wiarę i ocenę, to już składa ofiarę za grzech. Nie składamy ofiar za grzech? Nie przeżywamy pokuty, wiary i oceny dla ofiary naszego Pana? No przecież to podstawa, prawda? I trzeba to składać ofiarę. No i myślę, że robimy to. I to są ofiary za grzech. Jeszcze jedna informacja. Ofiary za grzech były dostosowane do rangi, czyli pozycji społecznej, majątności ofiarującego. Była to koza, owca, dwie syna gorlica albo dwie gołębie, dlatego tu obrazek się zmienił, do wyboru syna gorlica albo gołębie, albo nawet jedna dziesiąta część efy mąki. Dlaczego? Bo pokuta, wiara i ocena dla ofiary naszego Pana nie zawsze jest taka sama u każdego człowieka. Nie każdy grzesznik taką samą pokutę, wiarę i ocenę dla naszego Pana okazuje. Chyba się nie dziwimy. Ci z nas, którzy mniej upadliśmy, możemy głębszą pokutę przeżyć, kiedy sobie stwierdzimy nasz grzech, większą wiarę i większą ocenę dla naszego Pana. No to my wtedy przenosimy kozę albo owce. Ci, których stać na mniejszą pokutę, wiarę i ocenę, ale też powinni ją okazywać. Ona jest mniejsza, ale niech pokażą taką, na jaką ich stać. Na początek, ona będzie potem rosła. Zawsze trzeba od czegoś zacząć. To oni są pokazani w dwóch synagolicach albo w dwóch gołębiach do wyboru. Nawet bardzo biedny mógł takie mieć dwie synagolice, gołębie, bo wystarczyło wyjść na pole i je złapać. To nie trzeba było mieć, bo tutaj kozy, owce trzeba było kupić albo ze swojego stada oddać, jakaś jednak strata była. No albo nawet jak było, nie mógł złapać, to chociaż jedną dziesiątą część efy mąki. I to była jego pokuta, wiara i ocena pokazana w jednej z tych ofiar, bo na większą pokutę, wiarę i oceny dla ofiary naszego Pana nie było go stać. Takiego człowieka, czy to w wieku Ewangelii, czy w wieku tysiąclecia. Więc Bóg nikim nie gardzi, przyjmuje nawet odrobinę, pierwsze odruchy pokuty, wiary i oceny i ma nadzieję, że one będą się powiększały. Natomiast ofiara za występki, zwana także zależnie od przykładów biblijnych ofiarą zadośćuczynienia, pokutną albo wynagradzającą, to składane były za indywidualne grzechy wobec innych, Boga albo ludzi. I tylko w ściśle określonych przypadkach. Ja je pokażę. Należało w ramach tej ofiary za występki w pełni wynagrodzić wyrządzoną szkodę i dodatkowo do tej szkody dołożyć 20% wartości tejże szkody, którą komuś się wyrządziło. Poza wynagrodzeniem szkody Bóg wymagał ofiary, którą był zawsze baran. Nie było już tu filtrowania ofiary poprzez zdolność grzesznika do okazania wiary pokuty, bo to nie ma wiary pokuty grzesznika. Tutaj jest baran, bo on będzie pokazywał, jak się domyślamy, człowieczeństwo naszego Pana. Więc w tym przypadku trzeba przyjść w oparciu o ofiarę naszego Pana, jego człowieczeństwo. Ofiary za grzech, zatem dla przypomnienia i skontrastowania, to pokuta, wiara i ocena dla ofiary Chrystusa. Ofiary za grzech, pokuta, wiara i ocena. Nie każdy zdolny do takiej samej, dlatego pokazana w różnych zwierzętach, od kozy do mąki. Ofiary za występki to zadośćuczynienie za popełniony grzech plus dodanie 20%. Trzeba składać jedną ofiarę i drugą. Nie wystarczy tylko pokutować, wierzyć i oceniać ofiarę naszego Pana, bo chyba się domyślamy, że nic byśmy z tego nie mieli. Gdybyśmy tylko i wyłącznie przeżywali to, to byśmy byli do końca świata grzesznikami. Bo co z tego, że pokutujesz, wierzysz i oceniasz ofiarę Chrystusa, no to On ci w razie czego przebaczy, jak przyjdzie z taką oceną pokutą, ale ty nadal jesteś grzesznikiem i takim pozostaniesz, że będzie ci wiecznie przebaczał, a ty będziesz wiecznie grzeszył? To taki wszechświat ma być? Takie ma być Królestwo Boże? Nie, musisz do tej ofiary za grzech, która można powiedzieć ważniejsza, bo jak nie będziesz miał pokuty, wiary i oceny dla ofiary Jezusa, no to wiadomo, żadna dalsza droga jest zablokowana, ale do ofiary za grzech musisz dołożyć ofiarę za występki, która polega, tak jak właśnie tu mamy, zadośćuczynienie za popełniony grzech plus 20%, na razie tajemnicze 20% powiedzmy, ale ono się stanie jaśniejsze w trakcie naszego tematu. W jakich przypadkach składano ofiary za występki? Jest ich wiele. My dzisiaj omówimy tylko pierwszy przypadek. Ja zamyślałem, że chociaż dwa pierwsze omówię dzisiaj, ale jak zacząłem to robić, to nie, tam od razu zrezygnowałem, żeby pierwszy się udało zrobić. Chciałbym zwrócić uwagę bratu przewodniczącemu, że gdy ja przewodniczyłem, to nikomu nie przerywałem. Zatem w jakich przypadkach składano ofiary za występki? Punkt pierwszy. Nieświadome odebranie albo odjęcie ze świętych rzeczy Boga. I tym się dzisiaj zajmiemy. Nieświadome odebranie czegoś, co należało do Boga. Ale pokażę także inne. Już nie będę czytał w sumie tego wersetu, bo i on pojawi się dzisiaj nam raz jeszcze. Z czytania innych też zrezygnuję chyba dla zaoszczędzenia czasu, bo i tak ich nie mówimy, ale tylko o tytuły same. Czyli takie ofiary były także składane za nieświadome wykroczenie przeciwko jakiemuś przepisowi zakonu. I tu taki werset, który wprowadza te ofiary w tym przypadku. Także za oszustwo, kłamstwo, nieuczciwość w postępowaniu z innymi. Widzimy cały czas, jakie tu są grzechy wobec Boga albo wobec bliźniego. Zawiniliśmy, prawda? Oszukaliśmy, okłamaliśmy, byliśmy nieuczciwi w postępowaniu z nim. No, trzeba to załatwić. Ofiara za występki, inaczej nie oczyścisz się nigdy i się nigdy nie podniesiesz. Nawet jak będziesz składał ofiary za grzech, a nie dodasz ofiary za występki, pozostaniesz w stanie tak nieczystym, jakim byłeś na początku. Za trędowatego w celu oczyszczenia, to cały 14 rozdział 3 Mojżeszowej tym się zajmuje. Za zgwałcenie niewolnicy przeznaczonej albo poślubionej innemu. Nie czytamy, bo to tak nie będziemy o tym mówili. Za Nazarejczyka, który miał kontakt ze zmarłym, prawda? To znaczy w jego obecności ktoś umarł albo dotknął zmarłego. I za tych, którzy pojęli obce żony, po ich odprawieniu mieli taką ofiarę za występki złożyć, za to, że pojęli obce żony, czego im nie wolno było czynić. To są przypadki. Mój zamiar jest taki, że będę chciał każdy z nich omówić, czyli nie wiem, jeżeli będzie po jednym, to tylko to się aż 7 wykładów, żeby omówić różne przypadki składania ofiar za występki. Także dzisiaj skupiamy się na pierwszym przypadku. Grzech odjęcia, odebrania ze świętych rzeczy Boga. 3 Mojżeszowa 5, 15, 16. I ten werset 15 sobie podamy w kilku tłumaczeniach. Chociażby z tego powodu, żeby zobaczyć delikatne różnice, ale to nie są zasadnicze sprawy. To nie jest tak, że jeden źle tłumaczy, a drugi dobrze. Lepiej nam się utrwali ten werset, a pewne rzeczy zobaczymy. Ja na nie uwagę zwrócę. Biblia Warszawska. Jeśli ktoś dopuści się sprzeniewierzenia i nieświadomie zgrzeszy przez przywłaszczenie sobie jakiejś świętości należącej do Pana, to przyniesie strzody na swoją ofiarę pokutną dla Pana baranka bez skazy według Twojego oszacowania na 2 srebrne sykle w syklach świątyni. Jest to ofiara pokutna. Biblia Warszawska tą ofiarę nazywa pokutną Biblia Gdańska za występki. Biblia Gdańska, gdyby człowiek przestąpił przestępstwem, a zgrzeszyłby z niewiadomości, ujmując rzeczy poświęconych Panu, wtedy przywiedzie ofiarę za występek swój Panu, barana zupełnego, z drobnego bydła, według oszacowania Twego, za 2 sykle srebra, według sykla świątnicy, na ofiarę za występek. Dopuścił się występku, złej rzeczy. Bardes Lauder, żydowskie tłumaczenie, to takie jest 5 tomów tłumaczenia żydowskiego. Jeżeli człowiek popełni czyn nielojalny, grzesząc przez pomyłkę przeciwko świętości Boga, nawias z tego tłumaczenia, takie jakby wyjaśnienie tłumacza, o co chodzi, używając rzeczy stanowiących własność świątyni, przyniesie swoje oddanie za winę. Oddanie, tak ten przekład tłumaczy słowo ofiara, czyli ofiarę oddanie, ale właśnie tu mnie zaciekawiło, że podane jest ofiarę za winę, tak? Za winę, aszam hebrajskie, ofiarę za winę, bo jakąś winę ma, swoją osobistą w takim czy innym przypadku. Barana z trzody doskonałego, nawias bez skazy, dwulatka, wartego przynajmniej 2 srebrne szekle w szeklach świątynnych na oddanie za winę. No aszam i to wasze oddanie za winę, to jest właśnie po raz pierwszy widzimy, bo to była ofiara pokutna, tu ofiara za występek, a tutaj oddanie albo ofiara za winę. Jest coraz bardziej tak doprecyzowują, że jakaś wina jest w człowieku. Dam też Rotel Hama angielskiego. Kiedykolwiek, jakakolwiek osoba popełni grzech i odejmie przez pomyłkę ze świętych rzeczy Jahwe, wówczas przyniesie jako swojego nosiciela winy do Jahwe barana bez defektu ze stada. Według Twojej oceny w srebrze w syklach. Według sykla świątynnego na nosiciela winy. Zauważmy te nowe elementy. Jak tutaj znowu tą ofiarę nazywa Rotel Ham nosiciel winy. Bardzo przykro, prawda? On twoją winę poniesie. Zawiniłeś, powinieneś odpowiedzieć, no ale nie musisz. Możesz się odwołać do kogoś, kto twoją winę poniesie. Nosiciel winy. No, tak oddał to Rotherham. Dla tych, którzy znają angielski, jest także wersja po angielsku poniżej. I zajrzymy jeszcze do Younga, bo on też to ciekawie oddaje. Gdy człowiek popełni grzech i zgrzeszy nieświadomie przeciwko świętym rzeczom Jehowy, wówczas przyniesie swoją ofiarę za winę. Ofiara za winę, czyli podobnie do Pardes Lauder, do Jehowy barana doskonałego ze stada według Twojej oceny w srebrze, w syklach, według sykla świątynnego na ofiarę za winę. Także mamy ten werset w pięciu różnych przykładach. Pięć razy go przeczytaliśmy jednocześnie i widzimy, że co tutaj jest najciekawsze. Różne tłumaczenia tejże ofiary. Ofiara za winę, nosiciel winy. I tutaj Rotherham też jeszcze ciekawie daje, tak, i odejmie przez pomyłkę ze świętych rzeczy Jehowy. Odejmie, zabierze. Nie odda Bogu tego, co było mu winne. Tylko gdyby oddał, no bo w ramach świątyni był Żydem i w ramach bycia Żydem był winien coś, a potem no coś tam odbierał to, nie dawał tego, co powinien. Inne tłumaczenia tam podawały, że się sprzeniewierzył. To wtedy sprzeniewierzyć się można różnie, prawda? Na przykład, nie wiem, zdradzić kogoś, tak, być nielojalnym. A tu bardzo ważnie właśnie jest ciekawe, że odjęcie, nie oddanie tego, co powinieneś oddać Bogu. Dlatego dałem te różne tłumaczenia. W typie oczywiście chodziło o ofiary, które Żydzi mieli Bogu oddawać. Dziesięcinę z bydła, z trzodów, plodów rolnych. Tak 3 Mojżeszowa 27 mówi, wszelka dziesięcina plodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. I nie wolno było sobie odjąć, prawda, tej dziesięciny i oddać jedną dziewiątą. Albo wszelka dziesięcina z bydła i trzody, wszystko co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. No a jak Żyd potem jakoś żałował, myślę, co dziesiąte, a tak może co dwudzieste oddano, to już odjął, bo już nie oddał co dziesiątego, tylko co dwudzieste, no chciał być szybciej bogaty, prawda? Dla nas, chrześcijan w tym antytypie oznacza to wszystkie elementy naszego poświęconego człowieczeństwa, które jako Bogu, tak jako poświęcony lud Boga oddaliśmy Jemu, zgodziliśmy się oddać Mu w poświęceniu, no a później, czasami tak jak Żydzi, odbieramy tego coś troszeczkę i nasze poświęcenie realizujemy, no tak dla Boga, tam też chcemy na przykład nie, pójść na zebranie albo inne rzeczy zrobić, coś poczytać, popraktykować tą prawdę, ale jednocześnie jak gdyby troszeczkę odejmujemy, żeby było nam przyjemniej jako ludziom i na wzór tego świata żyć. Na przykład weźmy tą dziesięcinę, to bardzo dobrze przemawia do naszej wyobraźni, dlatego poświęcę jeden z głównych obowiązków Żyda, ta dziesięcina. Dziesięć to doskonałość albo pełnia natur niższych od boskiej, czyli anielskiej albo ludzkiej, między innymi naszej. Zatem wszystko, czym jesteśmy, ta dziesięcina dla nas w antytypie oznacza nie 10%, tylko wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. I to wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, nasza dziesięcina, należy się Bogu. Wszystko. A więc czas, pieniądze, domy, samochody, cokolwiek by to nie było. Ktoś powie, a dlaczego tak jest? Dlaczego tak Bóg od nas wszystkiego wymaga? Dlaczego ta dziesięcina dla nas oznacza wszystko, co posiadamy jako ludzie i czym jesteśmy, co posiadamy, jeszcze możemy dodać i co będziemy posiadali, co jeszcze nam nabędzie naszym udziałem w przyszłości. Dlaczego? Z powodu stworzenia w Edenie i odkupienia w Jezusie. Zobaczmy jeden cytat biblijny, który do mnie zawsze bardzo mocno przemawiał. 1 Koryntów 6, 6 rozdział, widać skąd to jest. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Tak ważne, ale mniej ważne. A teraz, i że nie należycie do samych siebie. Albowiem, tam jeszcze nie ma, tylko drogoście bowiem kupieni. O co tu chodziło, prawda? Każdy chyba wie. Nie należysz do samego siebie. Nie jesteś sam twórcą samego siebie. Bóg cię stworzył w akcie stworzenia, tam w raju, w Adamie i Ewie, a gdy w tym Adamie i Ewie upadłeś, to potem w Jezusie cię odkupił. Droga cena. Zatem nie należysz do samego siebie. Inna ofiara podkreśli to. Ofiara ta, która pokazuje, że ma być z wdzięczności Bogu być składane, ona pokaże, no tak, jeśli się dowiem, że zostałem przez Boga stworzony, a potem odkupiony w Jezusie, no to tak właściwie, gdyby nie stworzenie i później odkupienie, to mnie by nie było. No nie byłoby. Zatem wszyscy ci, którzy zdążyli się urodzić i którzy przez to wchodzą i jeszcze się zdążą urodzić. Moja druga wnuczka się zdąży jeszcze urodzić, jedna się już urodziła. Zatem wszyscy ci, którzy się urodzili lub się urodzą, wchodzą w ten okup, wchodzą w akt stworzenia i odkupienia. Na drogo są kupieni. Zatem skoro nie należysz do samego siebie, to znaczy, że należysz w całości do kogo innego. To jest twoje 10%, to jest twoja dziesięcina. Wszystko to należy się Bogu. Jedyne usprawiedliwienie, że możemy tego Bogu nie oddawać, to jest to, że nie wiemy, że tak powinno być. I świat tego nie wie. I chrześcijanie, którzy są nominalnymi chrześcijanami, też tego nie rozumieją. No i to ich usprawiedliwia. Jak nie wiesz, no to nie musisz. Podowiesz się w tysiącleciu i wtedy będziesz miał możliwość realizowania tego. Do oczyszczenia z grzechu odjęcia świętych rzeczy Boga, świętych rzeczy Jehowy, co w naszym przypadku oznacza nieoddawanie Bogu tego, co Mu poświęciliśmy, nasze dziedziny, Żyd miał przynieść barana bez skazy. Czy mój głos na chwilę zanika? Też tak to czuję. Co zrobimy? Przejdziemy na ten mikrofon? Nie wiem. Jeszcze spróbujemy. Tak? Ale nie ma, tak nie ma przerwy, jest ciągłość. Dobrze. Czyli Żyd miał przynieść, jeżeli ta odjął coś z rzeczy, to miał przynieść między innymi barana, tak? Bez skazy. O wiadomo, każdy wie, co to jest baran. Człowieczeństwo naszego Pana złożone w ofierze za ludzkość. Jana 1,29, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Zauważmy przy okazji liczbę pojedynczą, bo nie są to grzechy świata, tylko grzech świata. Nasz Pan jeden grzech zmazał, a nie żadne grzechy. Jeden grzech jednego Adama i w nim odkupienie poszło na całą resztę. Przyniesienie barana zatem przez Żyda to nic innego jak przedstawienie prośby o przebaczenie i przywrócenie do łaski na podstawie ofiary Jezusa. Bez oparcia się na ofierze Jezusa nie masz z czym grzeszniku przychodzić. To właśnie przyniesienie barana to jest przedstawienie prośby. Jeżeli ktoś taką prośbę o przebaczenie i przywrócenie do łaski za to, że odjął coś z rzeczy, które Bogu był winien, będzie odczuwał w swoim sercu, to przynosi tego symbolicznego barana. To jest ten Żyd, który idzie z tym baranem i przynosi, oto bora, mój baran ode mnie na ofiarę za występek. A oto 20%, który jeszcze musiałem, no a to do tego dojdziemy za chwilę. Żadna pokuta, bardzo ważne, żadna pokuta sama w sobie nie może zjednać przebaczenia grzechu. Jest to niemożliwe. Dlaczego? Bo nie jest odpowiednią ceną za grzech. Żebyśmy jak pokutowali, to nie zrównoważy grzechu. Za grzech może być tylko i wyłącznie życie. Oddaj życie. A ja jak oddam życie, to nie będę żył. Ja bym chciał żyć. Chciałbym się jakoś wyjść z tego bagna grzechu. No to może ktoś inny za ciebie odda życie. Musi być życie. Pokutujący grzesznik przychodzi z prośbą o przebaczenie i przywrócenie do łaski przez kapłana, bo do kapłana przynosił tego barana, czyli znowu Jezus albo Jezus i Kościół. Znamy takie pojęcia z literatury. Najwyższy kapłan Kościoła i najwyższy kapłan świata. To jest taka delikatna różnica, prawda? Najwyższy kapłan Kościoła to nasz Pan, a potem najwyższy kapłan świata to nasz Pan już z Kościołem. Wiek barana, który miał być przeniesiony, nie jest podany, ale jak 5 razy czytaliśmy w tym wersecie 15, jest określona jego wartość. Ten baran miał być wart przynajmniej 2 cykle i tą wartość miał określić kapłan. Tak? Wartość określona przynajmniej 2 cykle, a osobą wyceniającą wartość miał być kapłan, czyli Jezus. Kapłan Jezus wycenia wartość tego barana. Odpowiednio dobrego barana przyniosłeś, czy też nieodpowiedniego? Może zbyt tani, może za mały. Co to znaczy? Każdy grzech, występek musi być wyrównany zgodnie z wymogami boskiej sprawiedliwości, nie według uznania grzesznika. A dlaczego nie według uznania grzesznika? Bo co my jako grzesznicy mamy tendencję zrobić? Samolubny grzesznik, czyli my wszyscy, ja też, samolubny grzesznik ma skłonność pomniejszać swoją winę i wyszukiwać dla siebie różne wytłumaczenia. I gdyby to on miał decydować, jak dużego, jak wartościowego baranka przynieść, to by sobie przyniósł takiego malutkiego, może najlepiej na bazarze kupionego jeszcze, tak, taką może figurkę tylko, i już by chciał zmazać swoją winę. To już tak niewiele. Jezus, przedstawiciel Boga, wyznacza zasady boskiej sprawiedliwości. Masz odpokutować za ten grzech według tej sprawiedliwości, a nie według swoich własnych odczuć. Bo jako samolubny grzesznik zaniżysz swoją odpowiedzialność. Teraz Jezus czyni to wobec klasy wiary w jego Ewangelii. Czyli wykazuje zasady boskiej sprawiedliwości. Ja to można by wiele cytatów dać, ja tylko wybrałem coś, żeby nie był pusty ekran. Jeśli byś, Mateusz 25, 23, 4 i 5. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. To, że brat ma coś przeciwko nam, to dlatego, że my mu zawiniliśmy. Grzech, jakiś występek przeciwko niemu. Grzeszymy wobec brata, wobec siostry i kontynuujemy poświęcenie. Tak robimy. Jezus mówi, nie, musisz zatrzymać się, zostaw swój dar, tak, przed ołtarzem, idź się pojednaj, a potem złożysz swój dar. I 25 werset, Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Tym przeciwnikiem jest boskie prawo sprawiedliwości, z którym nasz Pan zachęca nas, żebyśmy pogodzili się jak najszybciej, czyli doszli do harmonii, zgodności, żeby nie było różnicy. Boskie prawo sprawiedliwości i my. Przepaść. Duża, mała, ale jednak przepaść. Nie pasują te dwie rzeczy. Ten człowiek i boska sprawiedliwość nie pokrywają się, nie licują się. Albo się nie równoważą na wadze, tak byśmy tego nie ujęli. I nasz Pan zachęca właśnie do tego i to jest dla nas ludu Bożego wieku Ewangelii. Nawet jeżeli my będziemy chcieli kontynuować poświęcenie, nie zatrzymamy się zgodnie z tą instrukcją i nie załatwimy sprawy z bratem, siostrą, wobec którego zgrzeszyliśmy, no to jak sądzimy? Bóg zatrzyma i tak nasze poświęcenie. Nam się tego będzie wydawało, bo to On oszacowuje wartość. Nasz Pan kapłan ma być baranek odpowiedniej wartości. Musisz tak postąpić. Jest to bardzo częsty problem ludu Bożego. Gwałcenie sprawiedliwości i pozostawienie sprawy bez naprawy. Ktokolwiek ma to coś takiego na sumieniu, niech szybko, rychło sprawę załatwia, bo nie wiadomo, jak długo będziemy żyli. Ile jeszcze dni mamy na to, żeby te sprawy pozałatwiać? Żeby nasze ofiary za występki poskładać. W takim przypadku, czyli gwałcenia sprawiedliwości i pozostawienia spraw bez naprawy, nasze poświęcenie zostaje w oczach Boga przerwane. Bóg czeka na naprawienie przez nas spraw samemu, sami to zrobimy, a w końcu, jak wiemy, interweniuje. Bo mówi, że każe tych, których miłuje. Chociaż najpierw uważa, że sami zareagujemy, bo radzi nam, żebyśmy się sami tak siebie sądzili. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni, tak pisze Paweł, to właśnie ma na myśli. Gdybyśmy nasze życie i nasze przewinienia wobec innych analizowali, rozważali i osądzali, że one były i naprawiali je, Bóg by nie musiał się włączać, nie bylibyśmy sądzeni. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie byli sądzeni. Dla tych, którzy są spłodzeni z Ducha wieku Ewangelii, sądzenie ze światem oznacza pewną śmierć, bo oni już teraz są na próbie życia. Na szeroką skalę nasz Pan będzie to czynił w wieku tysiąclecia wobec całej ludzkości, pokazując zasady prawdy i sprawiedliwości tam wtedy. Moja dusza tęskni za Tobą, Izajasz 26 rozdział, i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. To będzie w wieku tysiąclecia. I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Dosłownie nie tyle wagą, co pionem murarskim. Schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. Tak jest obrazowo podane, jak prawda usunie wszystkie błędne nauki, które ukrywają się pod różnymi doktrynami takimi czy innymi. Pion murarski ma to do siebie, że dawnymi czasy, prawda, jak murarz na sznurku go spuścił, tak taki duży ciężar, on szybko spadł na dół i wyprostował się i tak murarz nawet pion. To właśnie to tak w dosłownym przykładzie, że prawo będzie miarą, a sprawiedliwość pionem murarskim, że ani o milimetr nie będzie odejścia w żadną ze stron. Bo wtedy przywrócę narodom wargę czystą, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli mu jednomyślnie. Warga czysta. Ciekawe znowu, że zaczynamy w Bibliach, to zwykle wargi czyste w liczbie mnogiej, ale oryginał mówi warga czysta. Chodzi o prawdę. I nasz Pan i Bóg dlatego, żeby pokazać, że chodzi o prawdę, mówi, że wargę jedną. To by, moglibyśmy zapytać, a druga nie będzie czysta? Druga brudna pozostanie? To jakoś nie będzie pasowała. Jedna górna czysta, a dolna nieczysta, albo odwrotnie. Ale to właśnie, to jest wszystko symboliczne, a już dopasowane do prawdy. Przywrócę narodom czystą prawdę. Werset 16. Idziemy dalej. A zatem świętą rzecz, którą sobie przywłaszczył, albo którą odjął z tych rzeczy świętych, które Bogu powinien oddać, zapłaci. I dołoży do tego jeszcze jedną piątą i da to kapłanowi, kapłan zaś dokona jego oczyszczenia, ofiarując za niego tego barana jako ofiarę pokutną i będzie mu odpuszczone. Jedna piąta, jak wiemy, 20%. A 20%, czy też 20, to 2 razy 10. Wiemy, że dziesiątka to doskonała albo pełnia możliwości natur niższych od boskiej. Czyli tyle, ile mogą dać. Doskonałość lub pełnia możliwości. My niedoskonali nie możemy nic doskonałego zrobić, a mimo to dziesiątka jest dla nas możliwa. Pełnia naszych możliwości. Chyba każdy się zgodzi, że jeżeli ktoś z nas zrobi tyle, ile może, to zrobił swoje wszystko. Więcej nie może. To nie jest doskonałość, ale dla niego to jest jego doskonałość. Tak jak doskonałość mojego dziecka, też bardzo niewielka, ale może rodzice się cieszą, kiedy małe dziecko samo bucika sobie założy na nogę, prawda? No więcej dziecko nie może zrobić i to już jest wielka rzecz, jak z tego bucika założy. Wobec tego ta dziesiątka, a to jest albo doskonałość, albo pełnia możliwości. Tyle, ile mogą z siebie dać. Co to może oznaczać? Dlaczego Bóg chce, żeby dodać 20% do tego barana i do tego zwrotu, który żeśmy zawinili? Jeszcze dwa razy po 10? Pełny wysiłek oczyszczenia się z brudu, jaki dany grzech na nas pozostawił, bo każdy grzech zostawia ślad. Myśl zła zostawia słabszy ślad, ale zostawia brudny ślad. Słowo nieco większy ślad zostawia, a czyn grzeszny jeszcze większy. No i trzeba teraz podjąć pełny wysiłek, żeby oczyścić się z tego brudu, który ten jeden grzech na nas wprowadził. Oraz druga dziesiątka, dwa razy po 10, pełny wysiłek usunięcia z charakteru zła, które doprowadziło do tego grzechu. Coś w tobie jest, co cię do tego grzechu nakłania. No, znowu, dlatego teraz zejście się z bratem Bogdanem z poprzedniego tematu, prawda? Jakieś oko, jakaś ręka, jakaś noga, która prowadzi cię do upadku. No i jeżeli nawet odczuwasz żal z tego powodu i rekompensujesz straty, które komuś wyrządziłeś i przepraszasz i oddajesz, jak zabrałeś komuś, to wszystko bardzo dobrze, ale jak nie dodasz 20%, jak nie powyłupiesz, nie powyrywasz, nie podcinasz tych wszystkich rzeczy złych z tego charakteru, to bez końca będziesz to wyrobił. Całe życie będziesz tylko grzeszył i najwyżej wyrównywał zło wyrządzone. I tak to ma wyglądać? Chcielibyśmy wiecznie chorować i się leczyć, nawet gdyby było skuteczne lekarstwo? Nie martw się, jest skuteczne lekarstwo. Ono, kiedy zachorujesz, to cię wyleczy. Nigdy cię nie wyleczy całkiem. Znowu zachorujesz, ale sobie znowu je weźmiesz. Zastrzyk, tabletkę, syrop, cokolwiek. No to nie jest. No coś to jest jeszcze. Lepiej niż umrzeć, ale chyba nie jest to, czego w Królestwie Bożym chcielibyśmy. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, poparcie tych 20%, to jest kilkoma tekstami, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Łupicie oczy, które trzeba wyłupić, odcinacie nogi albo ręce, które trzeba usunąć. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, wprawdzie tamci, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i w niewolę podbijam, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, jak to przekład gdański mówi, sam innym każąc, sam nie był odrzucony. No i zobaczmy do Efezów. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Dodajcie 20%. Zewleczcie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Najdłuższy cytat. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Bez uczynienia z naszej strony wszystkiego stać, by oczyścić się z grzechu, nigdy nie pokonamy go, czyli grzechu w nas. Jeżeli nie zrobimy wszystkiego, na co nas stać, te 20%, dwa razy po 10, jeżeli takiego wysiłku pełnego nie podejmiemy, nigdy nie oczyścimy się z grzechu i nigdy go nie pokonamy. On będzie istniał i będzie ciągle nas prowadził do kolejnych upadków, kolejnych grzechów. Każdego grzesznika stać przynajmniej na niegodzenie się na to, żeby grzeszyć, gdyż brak zgody na grzech odbywa się w naszym umyśle, w sferze intencji, gdzie każdego z nas stać na doskonałość. Stać, braterstwo, was na doskonałe intencje, czy jesteśmy tak wszyscy grzeszni, że nie możemy nawet dobrze chcieć? Nie, no możemy dobrze chcieć, możemy doskonale chcieć i Bóg tego oczekuje. Masz chcieć, masz mieć intencje doskonałe, na to ciebie stać. A potem próbuj te doskonałe intencje realizować. Tu będziesz miał problemy, będziesz upadał, więc ofiara za występki na przykład będzie ci pomocną. Będziesz ciągle 20% dodawał, i będziesz próbował to zło z siebie usuwać. I to trzeba robić całe życie, ale trzeba, inaczej nie usunie się tego marginesu zła, które w nas siedzi, najczęściej dziedzicznie, czasami powiększone przez nasze własne grzechy dotychczasowe w życiu popełnione. I to nas pcha w objęcia grzechu i sprawia, że upadamy, grzeszymy w różnych sferach, a w tym przypadku akurat mówimy w relacji do Boga, nie oddając Bogu w poświęceniu tego wszystkiego, co Mu obiecaliśmy. Szukając jakiejś tam taryfy ulgowej, jakiegoś przywłaszczenia sobie czegoś, co już tak naprawdę do nas nie należy. Dopiero wtedy, kiedy podejmiemy ten pełny wysiłek, dodamy te 20%, możemy oczekiwać pomocy od Boga. Skąd wiadomo, że dopiero wtedy? A no zobaczmy sobie, wybrałem tutaj tylko i wyłącznie pokusy naszego Pana, jego reakcję. Znamy doskonale, prawda, z Mateusza 4 rozdziału. Oto pierwsza pokusa do naszego Pana. Warto takie rzeczy prześledzić, bo to wszystko działa i to jest nawet w przypadku naszego Pana widoczne. Pierwsza pokusa. Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Na czerwono dałem od słowa naszego Pana, jak on odpowiada. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Druga pokusa przychodzi. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Nasz Pan odpowiada. Napisano również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Odrzuca kolejną pokusę. Przychodzi trzecia. To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. I reakcja naszego Pana. Idź przed szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I teraz zobaczmy 11 werset na samym dole. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Widzimy coś ciekawego? Wtedy opuścił go diabeł, no to rozumiemy, no wtedy, no bo trzy razy spróbował, został odparty, to opuścił, ale zobaczmy, co pisze o aniołach. Aniołowie przystąpili i służyli mu. Wtedy sobie zadałem pytanie, a gdzie aniołowie byli wcześniej? Przy pierwszej pokusie, albo przed pierwszą pokusą? Przy drugiej? Przy trzeciej? Nie było. Bóg czekał na reakcję naszego Pana. Czy da pełen wysiłek z siebie? Czy ulegnie, czy coś go skusi? I tak samo dzieje się z naszym przypadku. Pojawiamy się w sytuacji, która ciągnie nas, pociąga, grzech nas pociąga, tak jak Kaina pociągał, prawda? Jak Bóg go ostrzegał, że w jego sercu czai się grzech, będzie ciebie pociągał, ale ty ma na nim panować. Kiedy znajdziemy się w sytuacji, która nas pociąga do grzechu, mniej więcej siebie znamy i wiemy, jakie to sytuacje, znamy swoje słabości, wiemy, kiedy upadamy, to Bóg czeka na naszą reakcję. Zareagujemy tak stanowczo w intencjach. Tutaj stać nas na pewno doskonałość, czy nie? Jak zareagujemy, aniołowie przystąpią i nam pomogą zwalczyć pokusę. A jeżeli nie zareagujemy, jeżeli ta pokusa się pojawi, a my będziemy się zastanawiali, czy zrobić to teraz, czy za godzinę, to taka najwyżej, taki opór, albo w ogóle się nie zastanawiamy, już robimy, no to aniołowie nie mówią, to on mówi, on nawet nie chce. No to cóż, będziemy mu na siłę usuwać pokusy z dróg? On nawet nie chce. Przecież mógłby chcieć, to byśmy mu pomogli. No tak jakbyśmy, i tak samo to trzeba pomagać, to jest lekcja także dla nas wobec innych ludzi. Pomagajmy innym ludziom, którzy sami chcą się robić i podejmują wysiłek w tym kierunku. Będziemy pomagać komuś, kto sam nie chce i nie podejmuje wysiłku, to tylko lenia z niego zrobimy. Mądra zasada, zawsze się z Biblii można uczyć. Zauważmy dokładność i piękno, zbliżam się do końca, zauważmy dokładność i piękno boskiej sprawiedliwości, zarówno w typie, przy ofierze za występki i w antytypie. W przypadku wyrządzenia szkody Bogu, dzisiaj o tym tylko mówiliśmy, ale ta szkoda mogła być także bliźniemu, tam wszystkie te punkty następne, też będę chciał o tym powiedzieć, należało w pełni wyrównać daną szkodę. 100% zwrotu szkody, która została wyrządzona. Punkt pierwszy. Druga, przynieść w typie barana, tak, barana, a w antytypie odwołać się do ofiary, ponieważ nie wystarczy ani same wyrównanie szkody, ani prośba o przebaczenie. Skuteczna jest tylko ofiara z przelaniem krwi. Jeszcze raz powtarzam, albo swojej własnej krwi grzesznika, albo jego zastępcy w śmierci. Nasz Pan jest naszym zastępcą w śmierci. Umiera zamiast nas. Zamiast nas idzie do grobu, idzie do trumny. Warto tak na niego spojrzeć, wtedy tym bardziej poczujemy wdzięczność, że kładzie się za nas, to ja mogę wstać. No tak to wygląda. Zajmuje moje miejsce, mówi, ktoś w grobie musi być, grzesznik zgrzeszył, grzesznik musi umrzeć i pozostać śmierci. Ale ja się mogę położyć za ciebie, a ty idź i żyj. I jeszcze punkt trzeci. Musi dołożyć 20%. W typie te 20% nawet tam jest to, było piękne. Te w typie te 20% nie pozwalało nikomu odnosić korzyści z cudzej własności. Jeżeli ja sobie pożyczyłem, nie wiem, samochód od kolegi albo kogokolwiek innego, no zgodził się, no bo, ale pojeździłem 3 dni, a miałem mu oddać jeszcze dzisiaj wieczorem. 3 dni pojeździłem jego samochodem, zużywałem go, no to i oddałem mu w końcu, no ale to teraz już musisz dołożyć 20%. Może skorzystałeś na tym coś niesłusznie, to nie był twój samochód. Czyli jak to bardzo mądrze w typie, jak ktoś korzystał z dóbr innego, to potem nie tylko zwrócił to, co miał, tylko dołóż jeszcze, bo ty się coś dorobiłeś, skorzystałeś, no tak nie może być, to niesprawiedliwe, żebyś ty kosztem innego odnosił korzyści. A dla nas jest ciekawsze ten antytyp, prawda? Dla nas oznacza obowiązek podjęcia reformy charakteru, gdyż w przeciwnym wypadku odnośne grzechy będą powracały bez końca i nigdy się nie skończą. Czy do uleczenia z grzechu trzeba czegoś więcej? Czy czegokolwiek tu brakuje? Jeżeli ktoś z Batesa widzi, teraz niech mi nie mówi, bo nie będę wiedział, co odpowiedzieć. Bo według mnie odpowiedź jest, że nie brakuje. Niech mi powie ona o tym na przerwie, ale myślę, że nie brakuje. Myślę, że nie brakuje dlatego, że nie ja to stworzyłem, tylko jest to biblijna ofiara podana w instrukcjach przez Boga, a jeżeli Bóg podał, co ma być w ofierze za występki, to na pewno nie zapomniał o żadnym istotnym elemencie. Więc jestem pewien, że niczego to nie brakuje, bo wszystkie 3 elementy są i możemy tylko podziwiać Boga za to, jak przekazuje nam te informacje. Jak również możemy jeszcze podziwiać Boga za jeszcze jedną rzecz, że pokazał to w typach ofiar Starego Testamentu. Żydzi to robili, nic nie wiedzieli, co to znaczy. To było dla chrześcijan, kiedy miała przyjść rzeczywistość. Rzeczywistość przyszła i ile procent chrześcijan coś na ten temat wie? Ilu z nich widzi to, co tutaj o czym dzisiaj mówimy? I to mnie zawsze zastanawia. Dla niewielkiej garstki osób. Bóg wiedział przecież, że to nie będzie popularna nauka, że nie będą o tych ofiarach uczyć w kościołach nominalnych, nie będą pokazywać ofiary za występki, co ona oznacza i jak to jest pokazana reforma charakteru w tym. A mimo to dał to w Biblii, typy były przekazywane i my, mając dostęp do prawdy paruzyjnej i epifanicznej, bez jednej nie ma drugiej, bez pierwszej nie ma drugiej, bez drugiej nie ma pierwszej, więc bo to jest dopiero całość, my mając do tego dostęp, widzimy to wszystko w tej pięknej formie. Dziękuję Baterstwu za uwagę, niech Pan te wszystkie myśli pobłogosławi, a przede wszystkim, żeby było dla nas nie tylko ciekawość. O tak, ciekawe, to wypada za wstępki, wiem co to znaczy, baran to, 20% to i trzeba jeszcze wyrównać, tylko lekcja wychowawcza, etyka z tego, prawda? Składajmy nasze ofiary za występki w codziennym życiu, bo w ten sposób się będziemy mogli oczyszczać. I teraz mogę jeszcze raz życzyć błogosławieństwa z tej lekcji, z tych rozważań dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.